Rozdział trzeci. Nowy lud w historii dla ludzkiej chwały Chrystusa. Punkt pierwszy. Nowy protagonista w historii. Towarzystwo tych, których Chrystus utożsamił ze sobą w Kościele, swoim ciele, żyje i ukazuje się w historii jako nowy lud, lud Boży. Zastanowimy się przede wszystkim, czym charakteryzuje się lud w ogóle, a następnie w jaki sposób przejawia się obecność tego szczególnego ludu, ludu Bożego, w historii ludzkości. Aby istniał lud, potrzeba więzi między osobami, powstałej na skutek wydarzenia o historycznym znaczeniu, uznawanego za decydujące dla przeznaczenia tych osób i świata. Wydarzenie daje początek ludowi, doprowadzając do powstania stabilnej więzi przynależności między osobami dotąd sobie nieznanymi, tak jak wydarzenie przyjścia na świat dziecka daje spełniony początek rodzinie. Posłuszmy się przykładem. Wyobraźmy sobie dwie rodziny na drewnianej tratwie na środku wzbierającej rzeki. Jedność tych dwóch rodzin, a potem 5, 10, gdy z czasem pokolenie dorasta, jest walką o przetrwanie, o ostateczne potwierdzenie wartości życia. Więź powstała między nimi, zmusza ich do poszukiwania coraz większego sensu początkowego życia. Rzeczywistość, która rodzi się z tej więzi, uchodzi za pozytywną, jest dobrem, a to pociąga za sobą również obronę, z całą konieczną przebiegłością i energią, przeciwko temu, kto tę rzeczywistość atakuje. Między tymi rodzinami występuje pewien ferment, dzięki któremu trwają one w jedności z uwagi na swoje życie. To jest początek ludu. Życie ludu określa wspólny ideał, wartość, dla której warto żyć, trudzić się, cierpieć, a jeśli jest to konieczne, to nawet umrzeć. Wspólny ideał, dla którego warto wszystko czynić. Jest to dynamika, którą uchwycił już święty Augustyn, kiedy w swoim dziele o Państwie Bożym zauważa, że lud jest wielką rozumną gromadą, zespoloną przez zgodną jedność w umiłowanych przez się sprawach. I dodaje, że aby poznać naturę każdego ludu, trzeba patrzeć na rzeczy, które on kocha. Aby się dowiedzieć, jaki jest każdy lud, zważyć trzeba na to, co on miłuje. Po drugie, życie ludu określa zidentyfikowanie narzędzi oraz sposobów odpowiednich do osiągnięcia uznanego ideału i dokonuje się w obliczu potrzeb oraz wyzwań stopniowo wyłaniających się w historycznych okolicznościach. Po trzecie, wzajemna wierność przez wzgląd, na którą jeden pomaga drugiemu, w czasie wędrówki ku urzeczywistnieniu tego ideału. Lud jest tam, gdzie istnieje pamięć o wspólnych dziejach, które zostają przyjęte jako historyczne zadanie do zrealizowania. Z uznania ideału rodzi się więc potężne działanie, które stara się o jak najlepsze narzędzia. Ostatecznie wyraża się to w miłosiernej miłości ludu, przez wzgląd, na którą jeden dźwiga ciężar drugiego. W tym sensie my zostaje włączone do definicji ja. To lud definiuje przeznaczenie ja, jego zdolność do działania oraz afektywną, a więc płodną i kreatywną, genialność. Jeśli my, ludu, staje się częścią definicji ja, to ja, identyfikując się z jego życiem i ideałem, osiąga swoją wielką dojrzałość, która jest rozpoznaniem i uznaniem osobistego przeznaczenia oraz pełnią własnej afektywności. Dlatego bez przyjaźni, czyli bez darmowego i wzajemnego potwierdzania wspólnego przeznaczenia, nie ma ludu. Najbardziej tajemnicze jest jednak to, że spełnienie się ludu musi uwzględniać także perspektywę, że jego dobro jest też dobrem dla świata, dla wszystkich innych. Widać to wyraźnie, gdy lud osiąga pewien poziom bezpieczeństwa oraz zyskuje sobie poważanie. Dojrzewa, a czynnik ideału utwierdza się. Czynnik, który jest początkiem każdej cywilizacji. Tak jak jego zniknięcie oznacza jej zmierzch, cywilizacja ginie, kiedy nie potrafi już rozporządzać ideałem, który ją stworzył. W tym sensie naród żydowski może być symbolem wszystkich ludów. Naród izraelski zrodził się z wydarzenia, które miało miejsce w historii, z obietnicy danej Abrahamowi, że jego potomstwo będzie liczniejsze niż gwiazdy na niebie i ziarenka piasku na brzegu morza. Zostało zawarte przymierze między Jahwe, który miał być Bogiem Izraela, a Izraelitami, którzy mieli być jego ludem. W tajemniczej kontynuacji tej historii z Chrystusa rodzi się nowy lud, który widziano na ulicach Jerozolimy oraz w portyku Salomona. Idea przynależności, bycia własnością Boga, która definiowała samoświadomość narodu żydowskiego, powraca jako treść świadomości pierwszych chrześcijan. Ta formująca się grupa osób rzeczywiście postrzegała siebie jako jedność tych, którzy przynależą do Chrystusa. Kontynuowali jego misję. Jakub, który jako pierwszy stanął na czele wspólnoty jerozolimskiej, mówi w swoim wystąpieniu, cytując proroka Amosa: i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Przynależność do Kościoła przynosi ze sobą porażającą nowość. Chrześcijanie są ludem Bożym, jednak kryterium przynależności do Niego nie jest już ustalane na podstawie pochodzenia etnicznego lub społecznej jednorodności. Nowy lud tworzą wybrani i złączeni razem przez Boga w uznaniu śmierci i zmartwychwstania Jego Syna. Jak zobaczyliśmy w poprzednim rozdziale, kontynuującym oraz dynamicznym prawem tego ludu jest powołanie. Powołani, ci, których Jezus chciał powołać, otrzymują misję do wykonania, powierzoną im po to, by zrealizował się w świecie plan Ojca. Bycie posłanymi wiąże się z byciem wybranymi przez fakt chrztu. Ucznia Chrystusa, osobę ochrzczoną, można postrzegać tylko w kontekście misji. Człowiek rodzi się i zostaje ochrzczony dla misji. Łaska spotkania oraz wychowanie przynależności są nam dane ze względu na misję. I jeśli nie osiągnie się wieku wolności oraz dojrzałej świadomości, trzeba powiedzieć to, co Pygi mówił o świętych niewiniątkach. Ich wielkość i świętość kończy się na fakcie, że stały się one, nie wiedząc o tym i nie robiąc nic, częścią tajemnicy misji Chrystusa, którą jest zbawienie świata. W Ewangelii jest pewna stronica, która w egzystencjalny sposób dokumentuje wtargnięcie nowego ludu do historii wraz z jego nowym zadaniem przynależności do Chrystusa oraz uczestniczenia w jego misji. Od tak Piotra zaczyna się nowy lud. Paś owce moje. Tak, powiedziane Chrystusowi przez świętego Piotra, zapoczątkowuje związek między życiowym powołaniem każdego a powszechnym planem Boga. Na czym polega? Co wytwarza to ogniwo między indywidualnym momentem a tajemniczą pełnią Bożego planu? Odpowiadając na tak świętego Piotra, Jezus ukazuje ten związek w łatwym do zrozumienia zdaniu. Paś moje baranki, paś moje owieczki, paś moją owczarnię. To tak, jakby Jezus powiedział: skało, na której moja budowla w świecie, mój plan wobec świata opierał się i będzie się rozwijał, ty prowadź moje owce, ja poprowadzę moje owce za twoim pośrednictwem. Przynależność Piotra do Chrystusa staje się w ten sposób uczestnictwem w powszechnym planie Boga. Paś moje baranki, prowadź tę żyjącą zbiorowość, która staje się protagonistą historii, narzędziem zwycięstwa i ludzkiej chwały Chrystusa w historii. Tak Szymona jest początkiem nowej relacji pojedynczej osoby z całą rzeczywistością. Jest początkiem relacji nie tylko między pojedynczą osobą a Jezusem, ale nowej relacji, która naciera na całą rzeczywistość. Zmienia się aspekt relacji między mężczyzną a kobietą, między rodzicami a dziećmi. Zmienia się aspekt zasady wychowania. Zmienia się sposób patrzenia na morze i ziemię, wstawania rano i kładzenia się spać wieczorem. Inaczej chodzi się do pracy, stawia czoła brzemieniu niespójności, nachodzącej wątpliwości, ciążącego na sercu pytania. Odmienna staje się postawa wobec śmierci oraz rodzącego się życia. U korzeni odmienności tych postaw znajduje się triumf litości, którą Chrystus okazał człowiekowi. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Piotr był pierwszym pasterzem, którego Chrystus ustanowił, by poprowadził trzodę tak, by różne odmiany relacji między ludźmi a rzeczywistością ujrzały triumf litości Chrystusa nad człowiekiem. Piotr, jako gwarant jedności tego nowego ludu w historii, zapewnia trwanie ludzkiej nowości, którą Chrystus wprowadził na świat dla podtrzymania ludzkiej nadziei. przez przebaczenie oraz nieustanne działanie. Po pierwsze, tak powiedziane Chrystusowi przez Piotra stwarza nową rzeczywistość poprzez przebaczenie. Jezus, pytając: Szymonie, czy kochasz mnie? Usuwa każde następstwo, każde wspomnienie wszystkich zdrad tego biednego człowieka, którego miał przed sobą. By wypowiedziane przez Piotra tak zrodziło nową ludzkość, nowy lud, odmienny ludzki strumień, uważny, czuwający, o mentalności i spojrzeniu, które widzi, osądza, traktuje rzeczy w sposób odmienny od sposobu, w jaki traktuje je świat. By oczywistą stała się płodność tego tak, decydującego dla historii ludzkości. By tak stało się protagonistą ludzkich wydarzeń, musi się ono potęgować, opierać i budować na przebaczeniu, przyjmując to przebaczenie. Przyjęcie przebaczenia jest być może najtrudniejszą rzeczą, nawet jeśli pozostaje czymś bardzo prostym. Tak, powiedziane przez świętego Piotra, stwarza nowy lud w oparciu o przebaczenie. Święty Piotr wypowiada je, ponieważ jest świadomy, że to oblicze, którego pyta: Szymonie, czy kochasz mnie? Jest pełne przebaczenia. Tak Szymona opiera się na tym przebaczeniu, pozyskując je dla wszystkich. Dlatego przeor mówi do Miguela Maniary, że wszystko to, co mógł uczynić w swojej przeszłości, zostaje jakby zredukowane do zera. Trzeba posiadać nieograniczoną moc, by zredukować wszystko to, co jest, do zera. Przebaczenie jest przede wszystkim zredukowaniem do zera całego popełnionego przeze mnie zła, ale także tego, które popełnię, ponieważ za miesiąc, za rok formalnie powinienem powiedzieć to samo, co dzisiaj. Prawdziwa matka i ojciec mają nieco pojęcia, co znaczy ta wszechmoc, kiedy wyzerowują wspomnienie małych lub wielkich przewinień dzieci. Porównanie jest dość niewyraźne ze względu na naszą małość i słabość, ale jest jedynym, do którego można się odwołać. Ojciec i matka przebaczają małemu dziecku nieustannie. Muszą mu przebaczać nieustannie, aby mogło ono wzrastać. I nigdy nie będzie końca temu przebaczaniu. Przeciwnie, wraz z upływem czasu będzie ono musiało być coraz większe. Po drugie, tak świętego Piotra wyzwala działanie, które stoi w sprzeczności z ziemskim upraszczaniem, negacją oraz nienawiścią. Każdy zaś, kto pokłada w nim te nadzieje, uświęca się podobnie, jak on jest święty. Nie zostaje uświęcony nagle, nie otrzymuje świętości niespodziewanie, ale jego życie jest uświęcaniem się. Uświęca się podobnie, jak on jest święty. Wtedy w nawyk wchodzi budzenie się rano i odmawianie modlitwy Anioł Pański, w której ofiarowuje się dzień ze świadomością, że własna słabość przejawiająca się w grzechach, które zostaną popełnione tego dnia, została już przebaczona. O Boże, ofiaruję Ci ten mój dzień, jakimkolwiek on będzie, abyś mi go przebaczył, wymazując z pamięci moje grzechy. Abyś podtrzymał go w tym napięciu, w tym dążeniu ku Tobie, jak świętych Piotra i Jana biegnących, by zobaczyć grób, w którym dokonało się zmartwychwstanie. Nowy lud rodzi się z tego przebaczenia oraz z tego nieustannego działania. Działania, które nie zadawala to, co zostało zbudowane. Tutaj nie chodzi o żadną miarę, albo dawanie lub niedawanie rady. W wymiarze przebaczania, opierając się na przebaczaniu, zaczyna się od nowa tysiące razy każdego dnia. Lud Boży, jeden i wieloraki, wpływa na historię. Rodzący się lud Boży jest jeden. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Tak powiedziane Chrystusowi przez Szymona daje początek nowemu światu, który w sposób widzialny zaświadcza o sobie poprzez jedność między tymi, którzy go uznają. Zauważalnie zaświadcza o sobie jako jedność, która posiada pierwotną ontologiczną głębię. Jest organizmem w dosłownym znaczeniu tego słowa, jest tajemniczym ciałem Chrystusa. Ontologia ta nazywa się, mówiąc innymi słowami, komunio, komunią bytu, dlatego wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Wydarzenie Chrystusa trwa w historii, jest obecne w teraźniejszości. W każdej chwili zaświadczając o sobie w sposób widzialny jako jedność ludzi, którzy są razem, ponieważ jest On, ponieważ rozpoznali oni, że zostali przez Niego wybrani. Jedność ta nie jest ujednoliceniem, bezsensowną identycznością twarzy. Jedność konstytuują konkretne oblicza. Jedność ludu nie jest ujednolicająca, ale jest pełna odcieni, ponieważ każda rzeczywistość, która tworzy ten lud, rodzi się z historii, w której spotkanie zgromadziło razem ludzi i wyznaczyło im drogę. Począwszy od spotkania, łatwiejsza do pojęcia, łatwiejsza do zrozumienia i pokonywania, bardziej ukochana i owocna, staje się wędrówka ku czystości. Każda część tego ludu rodzi się ze szczególnej łaski ducha, która nazywana jest charyzmatem. Jedność ludzi, którzy uznają Chrystusa w określonym środowisku, jako związana ze wspólnotą wszystkich wierzących w obecnego Chrystusa, wpływa na społeczeństwo jako na teraźniejszość oraz na historię jako na ciągłość społeczeństwa. Ta jedność czyni protagonistą nowego ochrzczonego człowieka, który z miłości do Chrystusa stara się w Jego imię stworzyć dla wszystkich bardziej ludzki świat. Ze swej natury jedność ta, obojętnie czy będą ją tworzyć dwie osoby czy 200 milionów, wywiera wpływ na społeczeństwo, z polityką włącznie, oraz na historię, pojmowaną jako kultura i cywilizacja. W tym sensie w Ewangelii znajduje się jasna i kompletna formuła ewangelizacyjnej metody. Aby stanowili jedno, by świat zauważył, żeś Ty mnie posłał. O tej niewidzialnej i nie dającej się zatrzymać ludzkiej rzece w historii kardynał Newman pisał: Kościół chrześcijański jako widzialna społeczność z konieczności jest potęgą polityczną lub partią. Może być partią zwycięską lub prześladowaną. Zawsze jednak musi posiadać cechy partii, dla której priorytetową sprawą jest istnienie w obliczu otaczających ją instytucji obywatelskich. Partią, która ze względu na swój ukryty boski charakter posiada ogromną siłę oraz wpływy do końca czasów. Od samego początku stabilność cechowała nie tylko czystą ewangeliczną doktrynę, ale także samą społeczność zasadzającą się na tej doktrynie. Przewidziana została nie tylko niezniszczalność chrześcijaństwa jako doktryny, ale także niezniszczalność organizmu, za pośrednictwem którego miało się ono ukazać światu. W ten sposób eklezjalne ciało jest ustanowionym przez Boga środkiem do zrealizowania wielkich ewangelicznych błogosławieństw. Obrona życia ludu oraz wzajemna pomoc. Czułość wobec Chrystusa pozwala nam stać się nowymi protagonistami w społeczeństwie, nawet w świecie polityki oraz w historii, aż po stworzenie cywilizacji. Jest to najbardziej niebywała konsekwencja wyłaniająca się z niewidzialnego zarodka, który Duch Święty stworzył w łonie młodej kobiety. Rozwinął się on tak bardzo, że osiągnął rozmiary ludu. Chrześcijanie są ludźmi, którzy uznając, że są w towarzystwie, że trwają w przyjaźni, prowadzą nieustanną walkę o to, by skłonić całych siebie ku celowi życia, którym jest wspólny ideał ludu. Dla nich, w czasach, w których, jak mówi Eliot, ludzie zapomnieli wszystkich bóstw oprócz lichwy, żądzy i władzy, ci bogowie znaczą mniej niż dążenie do ideału. Dlatego chrześcijanie żyją, nie gorsząc się własnymi błędami, zdradą, która jest bardzo bolesnym skutkiem braku spójności, nieustannie na nowo kierując się ku idealnemu horyzontowi. Życie jest pojmowane jako dążenie ku przeznaczeniu, jako walka o dobro. W ten sposób łatwo jest się wspólnie zgromadzić po to, by sobie pomagać. Wydarzenie niespodziewanie jednoczące tych, którzy je napotykają i akceptują, wyraża swoją zasadę jedności przede wszystkim jako urzeczywistnioną pomocniczość. Jeden pomaga drugiemu. Każdy stara zapełnić się brak, który jest w drugim. Jest to konkretna pomocniczość, w miarę możliwości codzienna, będąca ułatwieniem w życiu oraz obroną przed wrogiem, który zagraża życiu ludu. Tym nieprzyjacielem jest świat, czyli ludzka rzeczywistość, wtedy, gdy z założenia pojmuje siebie wbrew jakiemukolwiek odniesieniu do Chrystusa. Świadomość bycia wybranymi po to, by uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego, wlewa w serce nową falę, przez co miłosny sentyment po przejściu przez to przerażające zwężenie, które nazywa się krzyżem, poświęceniem, staje się autentyczną, wzajemną miłością, caritas. Życie tą miłością jest współpracą na rzecz pokoju, a więc na rzecz pracowitości, pocieszenia życia, postrzegania go jako przepełnionego znaczeniem, w oczekiwaniu na spełnienie się jego ostatecznego znaczenia. Na zrealizowaniu tych celów wyczerpuje się sens ludu. Wyczerpuje się dla wieczności, czyli po to, by żyć dla wieczności wewnątrz zwykłej rzeczywistości. W ten sposób lud współpracuje na rzecz celu stworzenia. Współpracuje z Jezusem wiszącym na krzyżu, w zależności od dającej się doświadczyć kondensacji światła, miłości i radości końca czasów. Dzięki temu zmartwychwstanie Chrystusa jako kres życia przenika wszystko to, co jest jasne, czego się używa i czym się wspólnie żyje, asymilując to. Nowy lud, który Chrystus zgromadził w świecie, tę niepowstrzymaną, choć płynącą pośród tragicznych wydarzeń, który musi przebyć rzekę, tworzą ludzie, którzy zgadzają się w jakiś sposób żyć tymi sprawami, a kiedy ich nie rozumieją, poproszą Boga o łaskę ich zrozumienia, a swoich braci o łaskę pomocy. Chrześcijanie są odpowiedzialni za to, by być tym, co poznali, tym, co stało się częścią ich umysłu i serca. Jesteśmy więc odpowiedzialni za bycie tym, czym jesteśmy, tym, do czego zostaliśmy powołani przez Jezusa na chrzcie oraz w spotkaniu, które sprawiło, że chrzest rozkwitł. Jesteśmy odpowiedzialni za bycie przyjaciółmi, zgodnie z przeżytym spotkaniem. Ta przyjaźń nie może nie wpłynąć na relacje, które ustalają się w rodzinie, w pracy, w życiu społecznym i politycznym. Aktualne tutaj jest spostrzeżenie amerykańskiego uczonego Alessandra McIntyre'a na temat sytuacji Europy w czasach późnego cesarstwa. Punktem zwrotnym w tamtej historii był moment, w którym ludzie dobrej woli zarzucili próby ocalenia Imperium Rzymskiego i przestali utożsamiać już obyczajowość i wspólnotę moralną z zachowaniem tego imperium. Zamiast tego postawili sobie, nie zawsze zdając sobie w pełni z tego sprawę, zadanie budowy nowych form wspólnoty, w ramach których moralność i dobre obyczaje mogły przetrwać nadchodzące wieki barbarzyństwa i ciemnoty. Przyjaźń ludzi powołanych przez Jezusa na chrzcie jest początkiem wspólnoty, o której mówi McIntyre, początkiem nowej kultury, odmiennego pojmowania społeczeństwa i państwa, świata. W ten sposób rodzą się nowe ludzkie wspólnoty, które zgodnie ze słowami świętego Jana Pawła II są jedyną możliwością przezwyciężenia spustoszenia obecnego w znacznej części współczesnego społeczeństwa. Przebudzenie chrześcijańskiego ludu do większej świadomości Kościoła poprzez budowanie żywych wspólnot, w których naśladowanie Chrystusa staje się konkretne, opanowuje relacje, z których składa się dzień i obejmuje wymiary życia, oto jedyna właściwa odpowiedź na sekularyzowaną kulturę, zagrażającą chrześcijańskim zasadom oraz moralnym wartościom społeczeństwa. Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim dwóch spraw. Po pierwsze, antycypacji ludzkiego szczęścia, które w biblijnej terminologii nazywa się dziedzictwem, oraz przepełnionego pewnością co do jego nadejścia oczekiwania na nie, które stanowi i definiuje prawdziwego człowieka. Po drugie, istnienia ludu. Wydaje się, że celem działania władzy jest wyeliminowanie ludu jako jedności ludzi, którzy posiadają wspólny ideał i rozpoznają środki do jego osiągnięcia, w szczególności ludu chrześcijańskiego, który dąży do prawdziwego przeznaczenia w towarzystwie zrodzonych przez Chrystusa.